Dzień dobry, drodzy Państwo. Miło być z Państwem w letnie popołudnie, a nawet już wieczór. Pewnie wielu z Państwa jest na wakacjach i bardzo dobrze, ale nie, pewno też nie wszyscy. Z wakacji też przyjemnie czasem porozmawiać sobie albo posłuchać specjalisty, eksperta, analityka na temat tego, co dzieje się w Europie, żeby tak nie było przypadkiem, że wracamy do domu i się okazuje, że jakieś stały się rzeczy w międzyczasie w naszej Europie, w Polsce, w Europie, no, do których nie byliśmy przygotowani albo nie wiedzieliśmy, żebyśmy sensownie reagowali na to, co się dzieje, co rząd robi, jak reagują instytucje europejskie. Warto wiedzieć, o co chodzi tak naprawdę. Informacji jest mnóstwo, ale naprawdę łatwo się w tym pogubić. I dlatego zawsze się bardzo cieszę, że Państwo dołączają do naszych Zoomów na Europę. W tym kolejnym Zoomie na Europę pomyślałam, że warto porozmawiać z kimś, kto nie jest bezpośrednio zaangażowany w politykę, kto nie jest politykiem, kto jest analitykiem, kto od lat zajmuje się w sposób niezwykle poważny polityką międzynarodową, relacjami polsko-niemieckimi. Pewno Państwo pamiętają go jeszcze z Centrum Stosunków Międzynarodowych, a dzisiaj jest szefem Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych. Dużo, bardzo publikuje w różnych pismach. Znają Państwo nazwisko Piotra Burasa. Otóż Piotr Buras dzisiaj jest z nami i jest, jak Państwo widzą, w drodze. Czołem, Piotrze.
Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Róża.
Cieszę się, że zatrzymałeś się w drodze po to, żeby z nami porozmawiać. Tam z tyłu jakiś bardzo ładny wiklinowy koszyczek. Czuję, że tam są jakieś pyszne rzeczy w środku. Kiedyś może się podzielisz. A dzisiaj chcemy, żebyś podzielił się z nami twoją wiedzą. A temat, który wydaje mi się naprawdę najbardziej palący, zresztą widzą Państwo, wyświetla się na naszej tablicy, jak blisko jesteśmy polexitu. To słowo się niedługo już kompletnie znudzi. Chociaż jest dosyć nowe, bo prawda, Brexit i z tego się wziął polexit i takie będą może następne jakieś słowa się działy z tego. Czy to jest poważne, czy to nie jest całkiem poważne, to znaczy po prostu, czy za tymi hasłami kryje się naprawdę poważna groźba tego, że Polska wyjdzie z Unii Europejskiej. I chciałabym, żebyśmy poważnie o tym porozmawiali przez jakieś pół godziny może najbliższe. Ja już od pierwszego rządu PiS-u uważałam, że oni, ich planem jest nie tylko rozwalenie niezawisłości sądownictwa i wolności mediów, ale wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej. Bo to dla mnie, która od lat zajmuje się Unią Europejską, było oczywiste, że PiS, Kaczyński osobiście, tej instytucji nie znoszą i że najchętniej nas stamtąd wyprowadzą czym prędzej. Nie zdążyli za czasów pierwszego rządu PiS-u, ale wtedy wszyscy mi mówili, w ogóle przestań histeryzować, są twoją Unią Europejską i tak dalej. Jak się potem były lata Platformy Obywatelskiej PSL-u, wrócił PiS i znowu widać było, że kroczek po kroczku, mówiąc, że wcale nie chcą opuszczać Unii Europejskiej, według mojego spojrzenia, oni na to cały czas pracują, albo przynajmniej widać tą ich antypatię do wspólnoty europejskiej. To jest tak oczywiste jest, że nie tylko w polityce, ale też w nastroju, to znaczy to, co PiS opowiada w mediach, jaką robi atmosferę w kraju w stosunku do sąsiadów innych członków Unii Europejskiej, przede wszystkim Niemiec, do całej Unii Europejskiej, to wszystko pokazuje, że oni najchętniej by wyszli. A jeszcze jak się dokładniej przyjrzeć prawu, to ludzie sobie wyobrażają, nie pozwolimy w życiu PiS-owi się wyprowadzić, bo przecież w referendum się na to nie zgodzimy. Nikt nigdy nie powiedział, że jakieś referendum jest do tego potrzebne. Ustawowo w ogóle referendum nie jest potrzebne, żeby rząd mógł wyprowadzić Polskę z Unii. Tyle tytułem wstępu. Dzieje się bardzo źle. W tej chwili to już nikt mi nie mówi, że ja histeryzuję z tym, że PiS chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, tylko się już nawet utarł właśnie ten termin polexit. I teraz chciałabym wiedzieć, od pana Piotra Burasa, czy te moje obawy są płonne, czy ja się tego niepotrzebnie tak boję już od lat, że PiS robi wszystko, żeby wyprowadzić nas z Unii Europejskiej, że to całe robienie tej takiej wrażej atmosfery, już nie mówię o nieprzestrzeganiu prawa europejskiego, że to ma pewną bezwładność i że to będzie przybierało na sile. Czy powinniśmy się szykować na to, że będziemy musieli wszyscy Polacy się zaangażować mocno w to, żeby stawiać opór takim decyzjom? Powiedz, jak ty to widzisz?
Ja myślę, że my jesteśmy z całą pewnością w krytycznym bardzo momencie w tej chwili i te najbliższe tygodnie, miesiące być może dadzą nam odpowiedź na to, w którą stronę to wszystko będzie szło. I ja chętnie o tym powiem jeszcze parę słów więcej, natomiast zacząłbym może od tego twojego pytania o polexit i tego, czy PiS, czy Kaczyński chcą polexitu i czy zawsze chcieli. Ja mówiąc szczerze, tak nie uważam. To znaczy ja myślę, że to nie jest tak, że to jest plan wyjścia z Unii Europejskiej przygotowywany latami. To jest raczej ambicja, którą myślę, że Kaczyński nie wypowiada jakoś bardzo często i nie wprost i też nie ma takiego potencjału, ale ambicja jednak zmiany Unii Europejskiej, zasadniczej zmiany Unii Europejskiej w sposób, który by ją najprawdopodobniej doprowadził do rozpadu, ale zmiany, która by zmierzała najprawdopodobniej do jakiegoś cofnięcia trochę integracji, do oparcia jej na nieco innych zasadach, to co on planuje z Orbanem, z Salvinim, z Le Pen, ta międzynarodówka skrajnej prawicy, to jest raczej pomysł nie tyle na wyjście z Unii, tylko na przekształcenie tej Unii w jakąś inną Unię. I to oczywiście Unię, która dawałaby nadal pieniądze, ale która by nie pozwalała na jakąkolwiek wzajemną kontrolę państw członkowskich czy instytucji unijnych w państwach członkowskich, czyli to, co skrajna prawica zawsze przedstawia jako obronę suwerenności, obronę tych ostatnich szańców suwerenności, jak ostatnio mówił pan premier Morawiecki. Ten pomysł na Unię jest iluzoryczny. On jest pomysłem raczej na rozpad Unii, ale to nie jest tak, że, znaczy ja przynajmniej tak to widzę, że to nie jest taki skryty plan wychodzenia z Unii jako taki i myślę, że nie tak szybko. Ja myślę, że ta nadzieja na zasadniczą zmianę Unii była bardzo wyraźna przed ostatnimi wyborami do Parlamentu Europejskiego 2 lata temu, kiedy było takie oczekiwanie w części społeczeństw, ale również ogromne obawy w mediach europejskich, że w ogóle że prawica, skrajna prawica w ogóle te wybory wygra i odmieni Unię Europejską. Ja myślę, że Kaczyński w to wierzył i że on myślał, że po tych wyborach może być Unia, która na przykład nie będzie ingerować w sprawy dotyczące konstrukcji wymiaru sprawiedliwości, niezawisłości sądownictwa, praworządności, że to będzie Unia, która pozwoli na taką wolną Amerykankę, jeśli chodzi o te rzeczy. Ta nadzieja się nie spełniła i Unia dzisiaj wygląda inaczej. Ja nie mówię, że jest w świetnym stanie bez zarzutu, ale obroniła się przed tym niebezpieczeństwem skrajnej prawicy. I teraz jest pytanie, to skoro jest tak dobrze, że polexitu nikt nie chce, to dlaczego jest tak źle? Ponieważ źle jest bardzo i myślę, że przed Polską stoi kilka niebezpieczeństw, które są bardziej bezpośrednie niż sam polexit. Jedno niebezpieczeństwo to jest takie, które polega na dramatycznym zaostrzeniu konfliktu nie tylko z Komisją Europejską, ale również z częścią państw członkowskich wokół sprawy praworządności, ponieważ to, co w tej chwili robi rząd polski i kierowane, kontrolowane przez niego instytucje, jest czymś całkowicie bez precedensu. To znaczy nie tyle niewykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest czymś bez precedensu, ponieważ jak również telewizja publiczna czy pisowska często podnosi, są kraje, które nie wykonują wyroków Trybunału. To nie na tym polega problem.
Przerwę się na chwileczkę, bo ja nie chciałabym, żebyśmy zostawili naszych słuchaczy z takim przekonaniem, że są kraje, które nie wykonują wyroków. To znaczy, może się tak zdarzyć, że one proszą o przedłużenie terminu, o zmniejszenie kary, czy tam rozłożenie tej kary, ale nie ma krajów, które by powiedziały, nie wykonamy. Prawda? Nie no wykonamy. Właśnie, tutaj nasze prawo ma wyższość nad prawem unijnym. I to jest to, do czego chce doprowadzić Kaczyński, żeby prawo krajowe miało wyższość nad prawem unijnym, każdy robi sobie co chce, a jakaś tam jest wspólnota gospodarcza. Tylko to de facto, tak jak mamy tutaj napisane przez naszych moderatorów, pomysł Kaczyńskiego na Unię, to de facto jest likwidacja Unii Europejskiej, prawda? W tym zamyśle, który chcieli ojcowie założyciele i którego my też chcemy.
Tak, znaczy ja myślę, że to jest na tym polega ten problem, znaczy dlatego ja powiedziałem, że to, że się zdarza, że jakiś kraj jest opieszały w wykonywaniu wyroków Trybunału, ma jakiś z tym problem, czy nawet jak Niemcy kwestionuje do pewnego stopnia jakąś konkretną decyzję, to się zdarza. To są rzadkie przypadki, ale się zdarzają. Natomiast w polskim przypadku mamy dwie rzeczy, które są bez precedensu. Znaczy jedna to jest to, że tak jak powiedziałaś, wprost władze mówią, że po prostu nie wykonają wyroku i tyle. To znaczy, że to jest bardzo jasna deklaracja, że nie chcemy tego zrobić. A druga sprawa dotyczy tego, no jednak czego dotyczy ten wyrok. To, co polski rząd chce zrobić, to nie jest obrona suwerenności Polski. To nie jest obrona nawet polskiego porządku prawnego przed jakąś ewentualną ingerencją instytucji unijnych. To jest próba zablokowania jakiejkolwiek roli Unii Europejskiej, instytucji unijnych w procesie chronienia porządku prawnego Unii Europejskiej. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że instytucje unijne, Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie mają prawa wypowiadać się, interweniować w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej sądownictwa w Polsce i to jest dokładnie to, czego dotyczy wniosek Morawieckiego i dokładnie to, co ostatnio orzekł nasz Trybunał Konstytucyjny, to wtedy może nastąpić sytuacja, w której polski parlament uzna, że od 1 sierpnia Róża Thun albo Piotr Buras będą zwierzchnikami całego sądownictwa w naszym kraju i będą mianować sędziów, odwoływać, dymisjonować, dyscyplinować i tak dalej, i tak dalej.
Według własnego widzimisię.
I Unia Europejska musiałaby się na to zgodzić. To znaczy, natomiast no, musimy pamiętać, my funkcjonujemy w jednym porządku prawnym. To byłaby sytuacja, która rzeczywiście prowadziłaby do rozpadu Unii Europejskiej. Znaczy, to trzeba sobie jasno bardzo powiedzieć. Więc w tym sensie ta dzisiaj to, że Komisja Europejska mówi, że zwróci się do Trybunału o kary wobec Polski, że Trybunał najprawdopodobniej te kary nałoży i tak dalej, i tak dalej. No to jest po prostu obrona nie jakiejś tam biurokracji brukselskiej, tylko to jest obrona Unii Europejskiej jako takiej. To jest, w tym sensie jest to w naszym interesie również jako obywateli Unii
Europejskiej. O to chodzi właśnie. Mi się wydaje, że musimy to bardzo podkreślać, że to jest w interesie każdego polskiego obywatela, jako obywatela równocześnie unijnego, prawda? Jeżeli dzisiaj akurat ktoś mi opowiadał o takim kazusie, i podobno one w Polsce są częste, proces o dzieci, rozwiedzeni rodzice, matka Niemka, ojciec Polak i ten słynny Kinderamt, który tam przyznaje dziecko matce, a ojciec chce mieć więcej widzeń, czy nie wiem co, i trzeba adwokata, prawnika i tak dalej. I takich kazusów jest bardzo dużo. Nikomu nie życzę wypadku samochodowego, ale zdarzają się z tego powodu procesy, zdarzają się spadki, sprawy ubezpieczeniowe, wiele osób pracowało lub pracuje za granicą, renty, emerytury i tak dalej, i tak dalej. Tych spraw jest dużo i coraz więcej, prawda? I teraz wyobraźmy sobie, że wypadamy z tego porządku prawnego i co się wtedy dzieje, prawda? Nasi sędziowie nie mogą sądzić w sprawach, które dotyczą innych krajów członkowskich Unii. Nie wiem, czy nasi prawnicy w ogóle są wtedy uznawani. Przedsiębiorstwa, przecież jak strasznie dużo jest spraw prawnie załatwianych między przedsiębiorstwami, niekoniecznie nawet procesy, ale regulowanie tych, prawda, wzajemnych stosunków między różnymi przedsiębiorstwami, inwestorami, ale tak samo proces z samorządami i tak dalej, i tak dalej. I teraz wyobraźmy sobie, że nasze wyroki nie są uznawane w żadnym innym kraju członkowskim Unii, jak strasznie dużo ludzi jest stratnych, albo ile ich to kosztuje, kiedy muszą sądzić się wyłącznie za granicą, bo nasi sędziowie, prawda, nie są tutaj partnerami do rozmowy.
Rzeczywiście w tej chwili już mamy nawet taką sytuację, gdzie mamy przynajmniej dwa wiążące ostateczne wyroki europejskich trybunałów, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie sędziów, tych dublerów w Trybunale Konstytucyjnym i mamy pełnoprawny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Izby Dyscyplinarnej i te orzeczenia kreują już rzeczywistość prawną. To znaczy do tych orzeczeń może się odwoływać każdy prawnik w Europie. i może kwestionować decyzje polskich sędziów czy polskich organów, jeżeli one zostały podjęte z udziałem nieprawomocnych sędziów czy izby, która nie jest sądem w rozumieniu prawa europejskiego. Znaczy to już w tej chwili, w zasadzie od ostatnich wydarzeń, tych ostatnich wyroków, które zapadły przecież w ostatnich tygodniach, my już jesteśmy w innej rzeczywistości. Więc tutaj to jest to, co Adam Bodnar nazywał prawnym polexitem, że on oczywiście nie następuje natychmiast, on nie następuje z dnia na dzień, ale on następuje krok po kroku i to będzie, znaczy z tego nie jesteśmy w stanie się wyplątać bez zasadniczej zmiany, jeśli chodzi o nasz system sądownictwa.
I teraz jeśli chodzi o ten system sądownictwa, to też mnie bardzo ciekawe są te reakcje, które ja słyszę wtedy, kiedy Komisja Europejska, które do mnie docierają albo mnie atakują dosłownie, kiedy Komisja Europejska mówi, że w końcu wprowadzi ten mechanizm warunkowości. Pieniądze za przestrzeganie prawa, prawda? Jedni się strasznie awanturują, że to zdrada jest, jeżeli w ogóle rozmawiamy w Parlamencie Europejskim na ten temat lub rozmawiamy z Komisją Europejską, my Polacy na ten temat. Inni mówią, dlaczego tak miękko, dlaczego tak powoli, niechże nareszcie instytucje europejskie reagują, trzeba tutaj obcinać pieniądze. A trzeci element jest taki, który słyszę od moich zagranicznych kolegów w Parlamencie Europejskim, nam jest coraz trudniej, tak mówią, wytłumaczyć naszym społeczeństwom, naszym wyborcom, dlaczego z ich podatków mają iść pieniądze do krajów, które nie przestrzegają naszego wspólnego prawa. Weźmy też to pod uwagę, że niektórzy ludzie są bardzo świadomi tego, że to z ich kieszeni są pieniądze. My jesteśmy biorcą netto i to bardzo znacznym, my Polacy. Są kraje, które są płatnikiem netto i z ich kieszeni idą pieniądze właśnie do tych krajów, które w znacznym stopniu nie przestrzegają prawa. Ale jest w Polsce bardzo dużo ludzi świadomych tego, że rzeczywiście ten prawny polexit właściwie już nastąpił, tak jak cytujesz pana Bodnara, pana profesora Bodnara, ale czy rzeczywiście ta Komisja Europejska jest taka opieszała, bo słyszeliśmy teraz panią komisarz, wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej, która postawiła to ultimatum na miesiąc, prawda? Powiedziała polskiemu rządowi, że musi się ustosunkować do tego łamania prawa, poprawić to, wycofać się z tego łamania prawa do 16 sierpnia. Teraz co uważasz, że się stanie po tym terminie tego ultimatum? Bo najwyraźniej coś drgnęło, prawda? Ta warunkowość wygląda na to, że jest coraz bardziej realna, że my stracimy, my Polacy, obywatele polscy, stracimy kolosalne pieniądze unijne, dlatego że rząd nie chce się wycofać z tego permanentnego łamania prawa. Co uważasz, że po tym 16 sierpnia może się stać? Czy masz jakąś wizję tego?
Znaczy ja myślę, że są trzy punkty, na które warto zwrócić uwagę. Jeden to jest taki, że Komisja Europejska ma prawo, to jest zapisane w traktatach, to jest oczywiste uprawnienie Komisji Europejskiej, zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożenie kar finansowych na państwo, które nie przestrzega wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Komisja może po prostu powiedzieć, że wnioskujemy do Trybunału o nałożenie kary na przykład w wysokości 300 milionów euro dziennie.
Straszne. Powtórz to może. Powtórz, jakiej wysokości są te kary.
One mogą być każdej wysokości. Nie ma żadnej górnej granicy, jaką Komisja Europejska może zasugerować. Znaczy po prostu Trybunał może w każdej wysokości nałożyć karę. To może być 100 tysięcy, to może być 100 milionów. To jest decyzja Komisji i Trybunału. Tutaj wykroczenie Polski jest gigantyczne, to znaczy to, co Polska robi, nie realizując tego akurat konkretnego orzeczenia, jest rzeczywiście bez precedensu, jak mówiłem. Także to jest pierwsza rzecz, która się może zdarzyć i mi się wydaje, że zwłaszcza po tych zapowiedziach Komisji, że wystąpi do Trybunału, jeśli nie będzie po stronie polskiej gotowości do zmiany w systemie sądownictwa i respektowania tego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Izby Dyscyplinarnej, to komisja musi to zapowiedź zrealizować, bo inaczej skompromitowałaby się w oczach innych instytucji, państw członkowskich, zwłaszcza Parlamentu Europejskiego, który bardzo mocno naciska przecież na komisję w tej sprawie. Więc komisja nie może pozwolić sobie na to, jakby już niezależnie od tego, że to jest po prostu jej obowiązek traktatowy, żeby pilnować wykonywania.
Przecież myśmy zagrozili nawet, Parlament Europejski podjął taką rezolucję, że jeżeli nie będzie wykonywać swoich obowiązków, to znaczy właśnie tej warunkowości, pieniądze za praworządność, to postawimy Komisję Europejską zaskarżymy Komisję Europejską do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
No właśnie,
I to jest bardzo poważna sprawa.
To są jeszcze dwa dodatkowe punkty. Znaczy jeden to jest taki, że będą kary, sankcje nałożone na Polskę przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na wniosek Komisji, jeżeli nic się nie stanie. Druga rzecz to jest bardziej, powiedzmy, pośredni efekt dotyczy Polskiego Krajowego Planu Odbudowy, czyli tego planu wykorzystania pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Komisja na razie nie rekomendowała jeszcze akceptacji tego planu. Na ten plan muszą sobie zgodzić państwa członkowskie, ale komisja musi zarekomendować, powiedzieć, że to, co uzgodniła razem z krajem członkowskim, jest w porządku, to wszystko się zgadza i teraz rekomendujemy przyjęcie tego planu. Nie wyobrażam sobie, żeby Komisja Europejska mogła rekomendować przyjęcie planu, który gwarantuje wypłaty w wysokości 24 miliardów euro przez najbliższe lata krajowi, który właśnie zdecydował, że wprowadza systemową barierę przed realizowaniem orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, uznając, że w zasadzie traktat unijny jest sprzeczny z konstytucją tego państwa i w związku z tym nie zamierza zmieniać konstytucji, tylko zamierza ignorować traktat. Więc to wydaje mi się, to jest bardzo poważne zagrożenie i wydaje mi się, że tutaj, że to jest ten drugi punkt. A trzeci punkt to jest ten mechanizm, o którym Róża już właśnie mówiłaś, to znaczy ten mechanizm, który się formalnie nazywa mechanizmem ochrony budżetu, mechanizm, który jest przewidziany do tego, i to jest bardzo ważne. Mi się wydaje, że to w Polsce jest nie do końca zrozumiałe i dlatego warto o tym może dosłownie dwa słowa więcej powiedzieć. To znaczy, że to jest mechanizm, który jest przyjęty, on jest już częścią porządku prawnego Unii Europejskiej, który służy temu, żeby chronić interesy finansowe Unii Europejskiej. To znaczy, żeby była gwarancja, że pieniądze z Unii Europejskiej były wydawane we właściwy sposób, czyli jest w tym rozporządzeniu napisane, które ustanawia ten mechanizm, że taki właściwy sposób wydatkowania tych pieniędzy jest możliwy tylko wtedy, kiedy są niezależne sądy, kiedy są niezależne organy ścigania, kiedy jest sprawnie funkcjonująca prokuratura, która nie jest wystawiona na polityczne naciski i tak dalej, i tak dalej. Czyli innymi słowy, założenie jest takie, bardzo moim zdaniem słuszne, że jeżeli nie ma państwa prawa, jeżeli nie funkcjonują podstawowe instrumenty państwa prawa, no to nie ma żadnej systemowej gwarancji, że nie będzie nadużyć finansowych. I mamy przykład Węgier, gdzie dokładnie tak się stało. I to jest bardzo ważne, żeby to w Polsce rozumieć. Znaczy sytuacja, w której mamy de facto półautorytarne rządy, które może nie posługują się jeszcze przemocą, ale w sensie konstrukcji państwa, nie możemy mówić o niezależnej prokuraturze. No wiemy po prostu, że prokuratura jest całkowicie podporządkowana władzy wykonawczej, jest po prostu jej elementem, jest częścią partyjnego systemu. Sądy wystawione są na bardzo silną presję. Widzimy, że prokuratura nie ściga przestępstw, w które zaangażowane są, nie wiem, czy firmy związane z partią rządzącą, czy spółki Skarbu Państwa, czy politycy partii rządzącej, po prostu nie podejmuje działań albo jej umarza. Jakie my mamy gwarancje jako obywatele polscy, że te miliardy euro, które przypłyną do Polski w najbliższych latach, będą wykorzystane tak jak należy, a nie będą wspierać inwestycji Orlenu, nie będą wspierać inwestycji podejmowanych przez firmy związane z partią rządzącą i tak dalej. Moim zdaniem takiej gwarancji nie ma i jest całkowitą iluzją wierzyć w to, że można mieć niedemokratyczny system, nieprzejrzysty sposób funkcjonowania państwa i organy władzy publicznej całkowicie podporządkowane partii rządzącej i jednocześnie pożytkować pieniądze z Unii Europejskiej w sposób taki jak dotychczas. To znaczy my jesteśmy w postępującym procesie rozkładu państwa prawa i przez najbliższe 7 lat, to jest ten okres unijnego budżetu, no jeżeli nic się nie zmieni, no to będziemy coraz większymi krokami szli w kierunku modelu węgierskiego, to znaczy modelu, w którym mamy model oligarchiczny, czy w każdym razie system, w którym właśnie fundusze unijne po prostu wspierają partię rządzącą, a nie społeczeństwo, gospodarkę, albo robią to nawet jedno i drugie, ale dzięki temu umacnia się po prostu autokratyczny system. Więc ja po prostu, dla mnie wniosek jest taki, że polscy obywatele też muszą sobie jasno zadać pytanie, to znaczy, gdzie jest ten moment, w którym my po prostu powinniśmy sami powiedzieć stop, to znaczy powiedzieć sobie, że zaraz, no świetnie, że liczymy na miliardy euro z Unii Europejskiej, ale jeżeli my nie zatrzymamy destrukcji systemu opartego na rządach prawa, no to za chwilę nie będziemy w stanie z tych pieniędzy korzystać tak, jakbyśmy na to zasługiwali jako obywatele i beneficjenci tego budżetu. Więc dla mnie to zagrożenie jest bardzo duże. To znaczy to zagrożenie, że podobnie jak na Węgrzech, fundusze unijne po prostu będą budować autorytarną władzę. Dlatego to, co Unia powinna robić, ale również polscy demokraci, to zapobiegać ryzyku. Dzisiaj mamy do czynienia z gigantycznym ryzykiem. Jeszcze dzisiaj nie ma sytuacji, w której, nie wiem, pieniądze zostały na wielką skalę ukradzione, jest taką gigantyczną skalę korupcji, ale w momencie, kiedy, jeżeli nie zapobiegniemy temu ryzyku, jeżeli nie zatrzymamy tej destrukcji, to prędzej czy później nastąpi. Więc wydaje mi się, że to jest w naszym interesie Polski i polskich obywateli, żeby dzisiaj wykorzystać wszystkie przysługujące nam, polskim obywatelom, środki unijne, czyli mechanizm praworządności, warunkowości i tak dalej, to są też nasze środki. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej to jest nasz Trybunał, Komisja jest nasza, Parlament też jest nasz. To nie są jakieś zewnętrzne wobec naszej instytucji. Więc ja myślę, że my powinniśmy oczekiwać od instytucji, że będą działać, bo one działają w interesie demokratycznej Polski po prostu.
Jak ty powiedziałeś, że przecież nie mamy pewności, jak te pieniądze zostaną wykorzystane, czy one na pewno zostaną wykorzystane zgodnie ze swoimi celami, czy nie zostaną wykorzystane na przykład na finansowanie propagandy. Wymieniłeś akurat orlenowskie pisma, ale ja też myślę no, przede wszystkim o mediach tak zwanych publicznych, TVP, prawda, czy rozgłośniach księdza Rydzyka i tak dalej, i tak dalej. To jak rząd w ogóle będzie to mógł przedstawić, bo to wszystko są sprawy znane. Jeżeli my nie mamy pewności, to jak rząd to przedstawi swoim partnerom unijnym? Przecież w Unii to jest sprawa znana, że mnóstwo pieniędzy z polskiego budżetu idzie na te okropne media propagandowe. To jest jeden tylko z nielicznych przykładów, prawda, na jakieś projekty rządowe, pisowskie, po to, żeby sobie umacniać władzę. Jeżeli my nie mamy tej pewności, no to w jaki sposób w ogóle mają mieć pewność nasi partnerzy w innych krajach członkowskich? Oni się po prostu boją, że w Polsce, wielkim kraju, my jesteśmy piątym krajem co do wielkości, te pieniądze zostaną wykorzystane w taki sposób, tak jak to mówiłeś, jak na Węgrzech, tylko że Węgry, z całym szacunkiem, są krajem o wiele mniejszym, więc im o wiele więcej uchodziło na sucho, a poza tym oni byli pierwsi. I wydaje mi się, że też na ich przykładzie instytucje unijne czy osoby, które tam zasiadają, bardzo dużo się nauczyły i zobaczyły na przykład to, że za długo im było odpuszczane, że za często ten Orban wszystkich zwodził za nos, robił 5 kroków do przodu, dostawał po głowie, czy dostawał jakieś bardzo ostre listy, czy groźby, więc robił, przyjeżdżał, wygłaszał wspaniałe przemówienia i cofał się o 3 kroki, ale o te 2 kroki był ciągle do przodu jeszcze, prawda? I tak dalej, doszło do czego doszło. I jeżeli sobie można, tak mi się wydaje, poradzić ewentualnie z takim krajem niezbyt wielkim, ale Polska już jest dla całej Unii bardzo poważnym zagrożeniem. Jeżeli w Polsce trzaśnie łamanie prawa i będą dalej płynęły szerokim strumieniem fundusze unijne, to jest zagrożenie dla całego systemu unijnego. I wydaje mi się, że na to sobie ani obywatele w różnych krajach członkowskich, którzy przyglądają się sytuacji, nie chcą pozwolić i bardzo żywo reagują. I my powinniśmy reagować przynajmniej tak samo żywo. Ten twój apel o to, żebyśmy my Polacy reagowali mocniej. Ja też nie mam pomysłu, jak na to reagować. Ale wystarczy przeczytać, ja nie wiem, o tyranii Timothy Snyder, gdzie on pisze, wspomagać finansowo organizacje pozarządowe, pisma niezależne, chodzić na zebrania, chodzić na spotkania, zapisywać się do ruchów społecznych, do partii. My musimy wszyscy być bardzo aktywni i robić nacisk na naszych polityków, tak jak nacisk na swoich polityków robią społeczeństwa zachodnie, żeby bardziej kontrolowały, co się dzieje z tymi pieniędzmi. I teraz ten 16 sierpnia zbliża się bardzo szybkimi krokami, ta data tego ultimatum. No, widzę dzisiaj, że Trybunał Konstytucyjny w Polsce już przełożył tą rozprawę odpowiadającą na pytanie Morawieckiego. Więc może jednak jest jakieś wyjście optymistyczne z tej całej sytuacji, żeby PiS nie zrujnował Polski kompletnie, albo żebyśmy rzeczywiście pod naciskiem Unii Europejskiej zmobilizowali się do większego zaangażowania. My, obywatele, co o tym uważasz?
Dla mnie odłożenie tego rozprawy w kwestii wniosku premiera Morawieckiego, który, jak już mówiliśmy, chce, by Trybunał Konstytucyjny uznał, że pewne przepisy traktatu o Unii Europejskiej, które pozwalają Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydawać orzeczenia w sprawach polskich sądów, czy w ogóle sądów w Unii Europejskiej, w krajach członkowskich, że to jest niezgodne z polską konstytucją i nie powinno być stosowane w Polsce, że to przełożono na 31 sierpnia, świadczy przede wszystkim o dezorientacji i takiej trochę panice w obozie rządzącym, znaczy, że rzeczywiście to jest trochę, stało się takim gorącym kartoflem, nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić.
No ale i nagle jest bardzo zdecydowana reakcja Komisji Europejskiej, której dotychczas to tak trwało i trwało, prawda, i jakoś szło. A tutaj tak, Orbanowi też się udawało. Orbanowi się udawało, a tutaj nagle jest powiedziane koniec, stop, dalej nie idziemy, do 16 sierpnia reakcja.
Tylko że ja myślę, że to jest tak, wniosek Morawieckiego to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to jest kwestia Izby Dyscyplinarnej, która decyzją pani prezes Manowskiej, prezes Sądu Najwyższego, no podjęła pracę zaraz po wyroku Trybunału Sprawiedliwości, czyli doszło do całkowicie oczywistego naruszenia prawa unijnego, no i ta izba powinna zostać natychmiast zlikwidowana, jej kompetencje powinna przejąć inna izba Sądu Najwyższego i rząd powinien wdrożyć bardzo szybko, zadeklarować przynajmniej i podjąć kroki w kierunku zmiany ustawodawstwa w tym zakresie. No
to... Jeżeli tego nie zrobi, to co? To jaka jest twoja perspektywa? Jeżeli rząd tego nie zrobi, to jak będzie reagować Komisja Europejska według ciebie?
Przede wszystkim komisja złoży wniosek do Trybunału o ukaranie Polski, o nałożenie sankcji finansowych. Pierwsza rzecz, która nastąpi, prawdopodobnie będzie ociągać się jeszcze bardziej z zaakceptowaniem Polskiego Krajowego Planu Odbudowy, a przypomnijmy, że te pieniądze muszą być dosyć szybko wydane, w ciągu kilku lat. Im większa zwłoka w rozpoczęciu tego planu odbudowy, to znaczy im większa zwłoka w rozpoczęciu inwestycji w jego ramach, tym trudniej będzie te pieniądze wykorzystać, więc to jest już ze szkodą dla Polski, dla polskich podmiotów.
Dla nas wszystkich i te kary, to jeszcze raz może przypomnimy, są tak bolesne, że to wszystko, czego Czesi zażądali od nas za zniszczenie środowiska i zabieranie im wody przez kopalnię węgla brunatnego Turów, które zresztą nie działa, słyszymy teraz jeden z tych bloków tam, to te kary, które żądają Czesi, to jest w ogóle nic w porównaniu z tym, czego może zażądać od nas teraz Trybunał Sprawiedliwości. No i potem się będziemy dziwili, że ceny w Polsce idą w górę, bo te kary są niezwykle bolesne i to my je będziemy płacili.
Ja podałem jakąś sumę, która jest wyciągnięta z kapelusza, bo w tej chwili nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jaka ona będzie. Znaczy ona może być bardzo wysoka, może być niska. To wszystko zależy od tego, co zaproponuje Komisja Europejska i co zdecyduje Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tutaj tylko, że po prostu tak jak mówiłem, to naruszenie, które jest konsekwencją działania, naruszenie prawa unijnego, które jest konsekwencją ignorowania tego orzeczenia, jest fundamentalne. To znaczy, gdyby Komisja i Trybunał zgodzili się, znaczy w jakiś sposób zaakceptowali to stanowisko polskiego rządu, no to to byłby koniec po prostu porządku prawnego Unii Europejskiej, koniec Unii. No, nie dałoby się w żaden sposób trzymać tego porządku prawnego. Więc myślę, że to jest, to na pewno instytucje unijne i część państw członkowskich będzie tę sprawę stawiać na ostrzu noża.
I obawiam się, że tym niezbyt optymistycznym akcentem będziemy kończyć. Ja myślę, że to, co jest super jasne, to, że sprawy się konkretyzują, że właściwie już nie możemy mówić, że Komisja Europejska nie działa, bo najwyraźniej widać, że używa wszystkich swoich instrumentów, że w tej chwili pierwszy raz w historii Unii Europejskiej mamy budżet w związku z koniecznością wychodzenia z pandemii, taki wielki wspólny budżet, jakiego nigdy jeszcze nie było, który jest potrzebny i malutkim, i większym, i dużym przedsiębiorstwom, i potrzebny jest rządom. Na Polskę przewidziana jest w tym budżecie taka duża suma, jakiej nigdy jeszcze w ogóle nie mieliśmy, ale pamiętajmy, że ten budżet jest jest po prostu to jest wydarzenie historyczne, żeby wspólnota się zdecydowała na takie pieniądze dla krajów członkowskich. I teraz przez to, że rząd PiS-u łamie prawo, niszczy niezawisłość sądownictwa, nie wykonuje wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, wisi nad nami bardzo poważna groźba i Komisja Europejska przeszła do rozmów na serio i Trybunał Sprawiedliwości bardzo przyspieszył swoje działania, że to wszystko nam przepadnie. Wtedy napięcie między Polską a Unią, obawiam się, może się zrobić jeszcze gorsze i że to wszystko rzeczywiście w tej chwili jest na ostrzu nożu, że a czasu jest mało, bo mamy tutaj ten jeden deadline, czyli datę wyznaczoną za miesiąc, czyli do 16 sierpnia, prawda? 16 sierpnia upływa termin, no a potem wszystkie następne. I bardzo popieram ten apel, który tutaj wygłosiłeś, Piotrze, że od nas dużo zależy, że od aktywności Polaków i bardzo dużo osób się zaraz będzie pytało, ale co my możemy zrobić? Ja też nie mam takiego rozwiązania, co zrobić możemy. Musimy być naprawdę aktywni i wspierać wszystkich, którzy rozwiązań szukają, którzy się organizują. Może samemu się trzeba organizować, zapisywać się. Jest trochę demokratycznych partii w Polsce. Zapisujmy się do partii, uczestniczmy w tym życiu społecznym świadomie, wpłacajmy pieniądze na organizacje, na partie, na pisma niezależne, żebyśmy mieli dobre źródła informacji. Bo z naszych podatków, jak Państwo wiedzą, opłacana jest propaganda. I słuchajmy mądrych ludzi, jak na przykład tu obecny Piotr Buras. Bardzo Ci, Piotrze, dziękuję. Jeżeli chcesz powiedzieć jakieś zdanie na zakończenie naszej rozmowy, to będę Ci wdzięczna. Życzę Ci też dobrej drogi, bo w tej Twojej podróży. Ale bardzo Ci dziękuję, że podzieliłeś się z nami Twoimi obserwacjami i Twoją wiedzą. Jeżeli chcesz jeszcze coś powiedzieć, to the floor is yours. A ja już będę powoli zamykać nasz Zoom.
Ja tylko chciałem bardzo podziękować za zaproszenie i wszystkim Państwu, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu. To myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy takie rozmowy prowadzili i ten apel o aktywność obywatelską, myślę, że on jest i z mojej, i z Róży strony, jest rzeczywiście niezwykle ważny, bo no pamiętajmy, że te najbliższe tygodnie, miesiące będą naprawdę niezwykle ważne i bez przesady, ale tutaj decydować się będzie w dużej mierze przyszłość naszego kraju i przyszłość Polski w Unii Europejskiej.
Tak jest, dokładnie, jak pani Rybka też napisała przed chwilką na naszym czacie, że miliony powinny być na demonstracjach, miliony z nas powinny wychodzić na ulicę, jeżeli ktoś demonstrację zwołuje po to, żeby bronić naszych praw obywatelskich. Ja Państwa bardzo proszę o, jeżeli mogę Państwa o cokolwiek prosić, to o taką prawdziwą aktywność obywatelską, w razie czego polecam lekturę Timothy Snyder, to się nazywa O tyranii, wydane wspólnie przez Tygodnik Politykę i Wydawnictwo Znak. Może ja rzeczywiście będę Państwu publikować strona po stronie na moim Facebooku. Po prostu będę robić zdjęcia z tej broszurki i wrzucać na Facebooka, bo to powinna być lektura obowiązkowa. A poza tym, proszę Państwa, demokraci, wszyscy razem trzymajmy się i jednak bądźmy optymistami, zostaniemy w Unii i wywalczymy sobie z powrotem demokrację. Profesor Gieremek mawiał, że nie takie bryły przed nami były. I z tym akcentem z Państwem się żegnam, jeszcze raz dziękując Piotrowi Burasowi za rozmowę i Państwu wszystkim za obecność i zapraszam na następny Zoom na Europę, ogłosimy kiedy. Dziękuję, do zobaczenia i usłyszenia.